Jeśli znasz smak rumu, kochasz piratów z Karaibów i chcesz, żebym zaskoczyła Cię pewną krwawą opowieścią, to jesteś w najlepszych rękach. Cześć, ja nazywam się Inesa Ormańczyk, a to jest pierwszy odcinek podcastu Trupologicznego. Wszystkie najważniejsze linki znajdziesz w opisie do tego odcinka, a podyskutować na jego temat możesz w mediach społecznościowych na profilach o wdzięcznej nazwie Nieustanne Wędrowanie. Tym razem przeanalizowałam dla Ciebie filmy z serii Piraci z Karaibów i zestawiłam je z prawdziwymi wydarzeniami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej między innymi o śmierci Walta Disneya, a także przeżyć niezwykle krwawą zemstę Azteków, to zapraszam Cię do odsłuchania całego odcinka. Ostatnio wzięło mnie na obejrzenie całej serii Piraci z Karaibów. Kiedy ten film został po raz pierwszy wyświetlony na srebrnym ekranie, miałam 9 lat. I doprawdy zadziwiające jest, że Klątwa Czarnej Perły ma już 20 lat. Jasny gwint. I wiecie co? Piraci zestarzyli się z godnością. Nadal uważam, że jest to świetnie zrealizowana i trzymająca w napięciu produkcja. No i dużym atutem jest tutaj na pewno humor, z którym zderza się oglądający podczas seansu. Niezmiennie mnie on bawi, choć no tak, fakt, jest on dość prymitywny, ale w zasadzie co z tego? Piraci z Karaibów to interesująca seria z wielu powodów. Osobiście mam wrażenie, że postaci, które zostały zaprezentowane w filmie, rozwijały się na bieżąco. Zauważcie, że bohaterowie pierwszoplanowi z czasem zostawali tak jakby w tyle, aby ci drugoplanowi mogli chwycić za ster. Docencie grę słów. W Piratach z Karaibów dzieje się absolutnie wszystko. Antagoniści przemieniają się w oportunistów, a ci, będący pod strachem mórz, wreszcie przedstawiani są jak postaci do reszty tragiczne. W zasadzie niemal wszystko w obrębie tej serii jest na opak, włącznie z tym, że na podstawie tych filmów powstał cały cykl książek. A przecież zazwyczaj jest dokładnie odwrotnie, prawda? Od razu mówię, że nie czytałam tych powieści, ale ich recenzje są delikatnie mówiąc niezbyt pochlebne. No dobrze. Do rzeczy. Generalnie jest tak, że te jedne z najlepszych w historii filmów o piratach powstały na kanwie wodnej atrakcji nazwanej, a jakże, Piraci z Karaibów, która została oddana do użytku w 1967 roku w kalifornijskim Disneylandzie. Niespodzianka, już na tym etapie mamy pierwszego trupa w tym odcinku. Otóż, było tak, że koncepcja tejże atrakcji została stworzona przez Walta Disneya we własnej osobie. Są takie pogłoski, że kiedy ten kopnął w kalendarz, zamrożono jego zwłoki, a następnie zakopano je pod tą kolejką. Powiem tak, ludzie to mają wyobraźnię. Historia o tym, że Walt kazał zamrozić się po śmierci, to wierutna bzdura, wierzcie mi. Jest to zwykła miejska legenda, w którą nie mam pojęcia dlaczego uwierzył cały świat. To samo zresztą tyczy się tego osobliwego miejsca pochówku Disneya. Możecie spać spokojnie, Disney spoczywa sobie na prywatnym cmentarzu w Glendale w Kalifornii. Prawdziwe w tym wszystkim jest tylko to, że rzeczywiście budowa pirackiej kolejki była nadzorowana przez Walta osobiście. I teraz tak, większość elementów i bohaterów serii o Piratach z Karaibów to autorskie pomysły stworzone w zasadzie od początku do końca przez twórców tego przeboju kinowego. Jednak nie umknęły mojej uwadze historyczne motywy, którymi posłużono się w obrębie tej produkcji, ale do tego wrócę za chwilę. Zacznijmy może od Willa Turnera, w którego rolę wcielił się przystojny jak diabli Orlando Bloom. W ogóle odnoszę wrażenie, że miał być on takim nowym DiCaprio, ale chyba coś nie wyszło, bo w sumie od dawna nie słyszałam o żadnym hicie kinowym z jego udziałem. Jest to postać fikcyjna, a przynajmniej ja nie znalazłam nic na temat tego, żeby był on wzorowany na kimś z rzeczywistego świata. Rzecz w tym, że Will Turner w duecie z wybranką swego serca Elizabeth Swann z założenia mieli być głównymi bohaterami serii. Jednak, no, umówmy się, ich blask przyćmił Jack Sparrow, który początkowo miał znajdować się na drugim planie. Okazało się jednak, że jest on tak wyrazistym charakterem i co jest również ważne, polubiła go publiczność, że w zasadzie cała akcja kolejnych filmów toczy się wokół niego. To on przecież jest obecny w każdej części, podczas gdy Will i Elizabeth zupełnie wypadają z obiegu w Piratach z Karaibów na nieznanych wodach, a w Zemście Salazara pojawiają się tylko epizodycznie. Choć, no okej, fakt faktem, że w ostatniej części akcja jest ściśle powiązana z tą dwójką, ale mimo to na ekranie widzimy ich przez dosłownie chwilę. Jack Sparrow natomiast rozbawia widzów we wszystkich 5 częściach serii i jest widoczny na ekranie w większości scen. wniosek, Sparrow awansował z bohatera drugoplanowego na postać główną. Uwielbiam tego konkretnego chochlika w historii kina. Jack Sparrow jest doskonałym motywem na odcinek Trupologii i już tłumaczę, dlaczego tak jest. Zauważcie, że jest on martwy w Klątwie Czarnej Perły, kiedy sięga po złoto Azteków. Jest to oczywiście jego świadoma decyzja, która ma go de facto uchronić od śmierci, ale jednak widzimy go przez chwilę jako żywego trupa. Potem w skrzyni umarlaka jesteśmy świadkami jego śmierci, kiedy zostaje on pożarty przez Krakena. Następnie w kolejnej części na krańcu świata okazuje się, że on jednak nie umarł, ale trafił w zasadzie w jeszcze gorsze miejsce niż zaświaty, czyli do luku Davy'ego Jonesa. Nie wspominając już o tym, że w Na nieznanych wodach niemal ginie podczas poszukiwania kielichów Ponce de Leona, a w Zemście Salazara ucieka przed śmiercią. Słowem, Sparrow to doskonały materiał na bohatera Trupologii. No i teraz mam problem, bo nie wiem od czego zacząć. Jest tutaj tak wiele wątków wartych poruszenia, że naprawdę trudno mi któryś wybrać. Ale niech będzie, że zacznę od tak bardzo kochanej przez Jacka Czarnej Perły. Jednak zanim porwę Cię w dalszy wir tej fascynującej opowieści, muszę się pochwalić, że już niebawem pojawi się moja druga książka. Będzie w niej całe mnóstwo śledztw historycznych, strasznych historii i oczywiście autentycznych trupów. Jeśli nie chcesz czekać do czerwca, to wciąż jeszcze możesz kupić moją pierwszą książkę o rycerzach, śmiertelnych intrygach i bajecznych majątkach, której nakład właśnie się kończy. Link zostawiam w opisie do tego odcinka, a tymczasem... Kiedyś naprawdę istniał statek zwany Czarną Perłą. Po raz pierwszy wypłynął on w morze w 1669 roku i brał udział w wielu bitwach. Chyba najsłynniejszą z tychże bitew była inwazja na Panamę w 1671 roku. Na czele inwazji stał facet, który nazywał się Henry Morgan. Tego gościa okrzyknięto jednym z najbardziej znanych piratów w historii. W ogóle jego życie wydaje się być silną inspiracją dla wykreowania świata przedstawionego w Piratach z Karaibów, do czego zaraz przejdę, ale najpierw mam do Was pytanie. Co kojarzy Wam się z Karaibami? Mnie przychodzi do głowy na przykład lazurowa woda Morza Karaibskiego, białe plaże, palmy, ale to wszystko to tam pal licho 6, bo najbardziej z Karaibami kojarzy mi się rum. I naprawdę wiem, co mówię, bo podróżowałam całkiem sporo po Karaibach i wiem, że rum zdecydowanie jest nieodłączną częścią przymierzania tych terenów. No a teraz mam jeszcze jedno dodatkowe pytanie. Jakie marki produkujące rum przychodzą Wam do głowy jako pierwsze? Oczywiście jest to w ogóle zabawne, bo w ramach podcastu nie mogę wymagać, żebyście udzielili mi teraz odpowiedzi, którą ja usłyszę i na którą będę mogła zareagować, ale idę o zakład, że w myślach wypowiedzieliście nazwy Bacardi i Kapitan Morgan. Nazwa tego drugiego trunku nie jest przypadkowa, ale tego to już się pewnie sami domyśliliście, prawda? Kapitan Morgan jest to napój spirytusowy, który w ogóle w wielu miejscach na świecie jest uznawany za opcję premium. Kompletnie nie rozumiem dlaczego. W każdym razie jest on produkowany przez brytyjski konglomerat alkoholowy Diageo, albo jakoś tak, nie mam pojęcia jak to czytać. W każdym razie nazwa tego rumu to rzecz jasna nawiązanie do wspomnianego już przeze mnie walijskiego korsarza z Karaibów Sir Henry'ego Morgana we własnej osobie. No więc Henry Morgan, rzeczywisty kapitan Czarnej Perły, był korsarzem, plantatorem, wicegubernatorem Jamajki, a jego, nazwijmy to tak, bazą wypadową był Port Royal. Morgan bogacił się wskutek napadania na liczne osady, w pewnym momencie stał się na tyle zamożnym człowiekiem, że było go stać na kupno 3 plantacji trzciny cukrowej na Jamajce. I teraz stop. Wróćmy na chwilę do Port Royal. Jeśli dawno nie oglądaliście Piratów z Karaibów, to możecie tego nie pamiętać, ale Elizabeth Swan, grana przez śliczną Keira Knightley, jest córką gubernatora Port Royal, położonego na wschodnim wybrzeżu Jamajki. Wracając do Henry'ego Morgana. Jak już mówiłam, to w jaki sposób działał on na Karaibach uczyniło go człowiekiem bardzo bogatym. Kiedy kupił plantację na Jamajce, pojął chwilę później za żonę swoją kuzynkę, Mary Elizabeth. Przypadek? No ja nie sądzę. Myślę, że filmowa córka gubernatora Port Royal jest inspirowana żoną prawdziwego gubernatora Port Royal. W końcu obie, cholera jasna, noszą to samo imię. Elizabeth. Generalnie tak na moje, to piracka tożsamość Morgana nie jest jednoznaczna. Nazywany jest on królem bukanierów. I teraz odpowiem na pytanie, kim jest bukanier, bo sama nie wiedziałam. Bukanier to członek społeczności piratów oraz myśliwych i najczęściej byli nimi Anglicy, Francuzi i Holendrzy albo inni Europejczycy, którzy w XVII wieku osiedlali się na Wielkich Antylach. I teraz Morgan gardził piratami i jako gubernator Port Royal starał się z nimi uporać. O jego życiu można napisać wiele książek i historycznych, i przygodowych. Mnie jednak teraz, na ten moment, najbardziej nurtuje pytanie, dlaczego u licha człowiek, który nie znosił piractwa i robił dużo, żeby je tępić, zapisał się w dziejach jako jeden z najsłynniejszych piratów świata? Moim zdaniem stało się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, Alexander Esquemeling. Kim był ten człowiek? Był chirurgiem, bukanierem i co najważniejsze w całej tej historii, był członkiem załogi kapitana Morgana. Brał on udział między innymi w zdobyciu i splądrowaniu Panamy. Aleksander był podobno z Morganem dość blisko. Niektóre źródła podają wręcz, że był jego powiernikiem, więc serio, być może nawet się przyjaźnili, skoro był jego powiernikiem. Dlaczego nie? Tym bardziej zaskakujący jest fakt, że Aleksander popełnił dzieło, w którym przedstawił Morgana tak bardzo źle, że już chyba gorzej być nie mogło. W swoim dzienniku Aleksander pisał o różnych rzeczach, w tym m.in. o życiu bukanierów, ich przygodach, o mało znanych miejscach na Karaibach, a także o walkach, heroizmie niektórych członków i potwornych torturach stosowanych przez Morgana. Alexander Esquemeling przedstawił Morgana jako pozbawionego skrupułów okrutnika, takiego, który zabijał i krzywdził z zimną krwią, częściowo tylko dla samej przyjemności krzywdzenia, jakkolwiek źle to brzmi i dziwnie to brzmi, a przy tym jako człowieka, który napadał, łupił i bogacił się przede wszystkim na ludzkim nieszczęściu. To właśnie to dzieło najprawdopodobniej wpłynęło na to, że historycy prawie że jednogłośnie do pewnego momentu okrzyknęli Morgana piratem. Choć w moim pojęciu nie jest to zupełnie zgodne ze stanem faktycznym. No i bądź co bądź, zdania na ten temat cały czas wciąż niezmiennie są podzielone. W każdym razie książka Aleksandra stała się światowym bestsellerem. Była dodrukowywana i tłumaczona na wiele języków. Na ten sukces z pewnością złożyła się dokładność opisów morskich przygód, a także na pewno było to też lekkie pióro autora, przynajmniej tak to recenzowano w swoim czasie. Ciekawe jest to, że Henry Morgan wytoczył proces wydawcom książki Aleksandra, tym angielskim, z tego co pamiętam, w którym oskarżył ich o zniesławienie, a także o to, że treść publikacji stawia go w złym i fałszywym świetle. No i stało się tak, że Morgan wygrał ten proces, ale było już chyba za późno, aby przekonać opinię publiczną, że racja jest po jego stronie. Druga sytuacja, która sprawiła, że Morgan zapisał się w historii jako pirat, to chyba to, że kiedy przeprowadzał on swój ostatni atak, nie miał zielonego pojęcia, że dopuścił się wówczas aktu piractwa. Dlaczego? Dlatego, że nie wiedział, że Anglia i Hiszpania już w tym momencie nie były w stanie wojny. Z tego powodu Henry po powrocie na Jamajkę został od razu praktycznie aresztowany, a następnie deportowany do Anglii. Nie wiem, czy deportowany to jest odpowiednie słowo w tej sytuacji, ale w każdym razie wysłano go do Anglii i tam miał stanąć przed sądem. Na starcie w Londynie spotkało go trochę nieprzyjemności, ale ostatecznie tak naprawdę nie stało mu się nic złego. Przeciwnie, za jego wcześniejsze dokonania król obdarzył go tytułem szlacheckim, a potem Morgan wrócił z powrotem na Jamajkę, gdzie praktycznie do samego końca był wicegubernatorem Port Royal i, co ciekawe, jeszcze przez wiele lat starał się bronić port i całą Jamajkę w ogóle przed atakami piratów. W całej tej rozprawce mieliśmy już chochlika w świecie kina, a teraz mamy chochlika w świecie historii, bo pomimo tego, że nie ma jednoznacznych dowodów na to, że Morgan świadomie zajmował się piractwem, to jak wpiszecie sobie w tej chwili w wyszukiwarkę Google Henry Morgan, to pokażą wam się wyniki w postaci na przykład Wikipedii, gdzie będzie on podpisany jako pirat. Myślę, że Morgan przewróciłby się w grobie, gdyby to zobaczył, ale nie może przewrócić się w grobie, ponieważ w 1692 roku podczas trzęsienia ziemi i zatopienia miasta na Jamajce jego grób pochłonęło morze i nie ma grobu Morgana. Morgan nie może przewrócić się w grobie. Jeszcze na sekundę chciałabym, żebyście wrócili pamięcią do tego, co opowiedziałam wam o relacji pomiędzy Morganem a Aleksandrem, czyli tym, który popełnił na jego temat między innymi tę książkę, która przyniosła mu złą sławę. Jak już mówiłam, Aleksander był powiernikiem Morgana, więc byli oni dość blisko ze sobą. Jeszcze raz to podkreślam. Dlaczego? Pamiętacie, jak było z relacją Jacka Sparrowa i Hektora Barbossy? Barbossa był pierwszym oficerem na statku Sparrowa, a więc można się domyśleć, że tych dwoje było również ze sobą blisko. Barbossa jednak wzniecił bunt na Czarnej Perle i usunął Sparrowa z jego kapitańskiego stanowiska stołka zza steru. Porzucił go potem na bezludnej wyspie, zostawiając mu tylko szablę i pistolet z jedną kulą, którą nieszczęśnik mógł się najwyżej zastrzelić, żeby nie cierpieć. Po co to przypominam? Ponieważ pojawia się tutaj motyw zdrady, a zdradzonym zostaje kapitan Czarnej Perły. W rzeczywistym świecie kapitan Czarnej Perły również został zdradzony przez kogoś mu bliskiego, czyli wspomnianego już parokrotnie przeze mnie Aleksandra. Może jest to zbyt luźna interpretacja, ale mnie wydaje się ona zupełnie klarowna i logiczna. Ja wiem, że to jest bardzo dużo informacji, ale proszę, skupcie się jeszcze przez chwilę. Kiedy Barbossa zostawił Sparrowa na pewną śmierć, wyruszył na poszukiwanie skarbu w postaci 882 złotych medalionów AK Złota Azteków, które, i teraz lecimy z filmową legendą, to złoto miało zostać ofiarowane przez Azteków Cortezowi, aby ten zaprzestał rzezi na Indianach. Dalej legenda, filmowa oczywiście. Cortez nie dotrzymał danego słowa i wyrżnął Azteków w pień, czym wkurzył azteckich bogów. No i stało się tak, że złoto zostało przeklęte i odtąd każdy, kto przywłaszczyłby sobie chociaż jeden z tych złotych medalionów, miał być właśnie objęty klątwą. Barbossa i jego załoga odnaleźli ten skarb Azteków i co oczywiste, od razu przystąpili do piracenia, czyli sobie po prostu zabrali ten skarb. No i się zaczęło. Cała piracka zgraja stała się w sumie to taka ni to żywa, ni to martwa. W każdym razie nic, co rzeczywiste, nie było w stanie nacieszyć ich ciał. W konsekwencji ani rum, w sumie ani jedzenie, ani przyjaźnie nastawione do nich dziewki nie były w stanie dać im upragnionej radości z życia. Albo z nieżycia, whatever. W każdym razie klątwę można było zdjąć tylko zwracając całe złoto, ale to już zupełnie inna historia. Swoją drogą tak sobie teraz myślę, czy ktoś może mi wyjaśnić, dlaczego Elizabeth Swan, mimo tego, że przywłaszczyła sobie w sumie jeden z medalionów, zabrała go Willowi, nie została objęta klątwą? I też w sumie nigdy do końca nie czaiłam tego motywu, po jakiego czorta była potrzebna tym piratom krew Turnera, żeby zdjąć klątwę? No nie wiem. Ale to tego nie dotyczy ten odcinek. Dobra, po co ta cała retrospekcja? Ano po to, żeby powiedzieć wam, że złoto Azteków z filmu jest inspirowane złotem, które Montezuma, władca Azteków, naprawdę ofiarował Hiszpanom. W telegraficznym skrócie obiecuję. Kiedy na początku XVI wieku Cortes przybył do Veracruz, czyli do dzisiejszego Meksyku, natknął się tam na tubylców i zażądał, by ci zaprowadzili go do swojego władcy, czyli do Montezumy II. W niektórych źródłach jest napisane, że Cortes poprosił o to. No ale ja już widzę, jak Cortes uniżenie prosi tubylców, proszę was, zaprowadźcie mnie do swojego króla. Jasne. W każdym razie Montezuma II kilkukrotnie odrzucał tą... nazwijmy to tak, propozycję spotkania. No i Cortes, wiadomo, zadowolony z tego tytułu nie był i cały czas naciskał, żeby to spotkanie się jednak odbyło. Wreszcie wkurzył się i zostawił część swoich ludzi w Veracruz i w połowie 1519 roku ruszył na Tenochtitlan. Mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałam nazwę tego miasta. Wyglądało to w każdym razie dość groźnie, ponieważ miał on wówczas przy sobie 600 żołnierzy, 15 konnych i tyle samo armat. A do tego jeszcze całkiem sporo miejscowych, którzy się do niego przyłączyli, może przekonani siłą, a może w sumie nie wiem czym, nie wiem co Cortes mógł im zaoferować. Ale faktem jest też, że po drodze do tego Tenochtitlan Cortes nawiązał wiele sojuszy z rdzennymi mieszkańcami, co już w ogóle wyglądało źle z perspektywy Montezumy. Nie było rady. Mądry władca w tej sytuacji musiał ustąpić i tak 8 listopada 1519 roku w pokojowej atmosferze postanowił Corteza przyjąć razem z jego świtą. Montezuma liczył po cichu, że uda mu się w tym czasie poznać słabe punkty przybyszów, no i potem oczywiście pokonać Hiszpanów. Żeby ugłaskać najeźdźców i być może nawet trochę osłabić ich czujność, podarował im, domyślacie się, co im podarował? Złoto. Oczywiście, że złoto. Złoto Azteków. Koniec końców przyniosło to niestety skutek odwrotny do zamierzonego, ponieważ ten dar sprawił, że Hiszpanie chcieli więcej, a więc nastąpiły kolejne grabieże. Po jakimś czasie Montezuma stał się też zakładnikiem Corteza, aż wreszcie go zamordowano. Oficjalnie ukamienował go jego własny lud, ale część historyków uznaje, że tak naprawdę zabili go Hiszpanie, kiedy zorientowali się, że Montezuma nie jest w stanie ułagodzić nastrojów tubylców. Jest jeszcze coś. Mniej więcej jakiś miesiąc przed tym, jak Montezuma został zamordowany, doszło do tak zwanej masakry w wielkiej świątyni Tenochtitlan. Hiszpanie przebywali wówczas w Tenochtitlan w cholera wie w zasadzie jakim charakterze, bo nie byli ani gośćmi, ani okupantami. I w tej historii bardzo ważne jest to, że w pewnym momencie Cortés otrzymał wiadomość, że do wybrzeży Meksyku przybiły okręty hiszpańskiej floty. No i się chłopak wystraszył. Wystraszył się tego, że dotychczas zgromadzone przez niego skarby, a było tego sporo, zostaną mu odebrane. Zostawił więc nieco ponad 100 ludzi w Tenochtitlan i ruszył w kierunku wybrzeża. A na miejscu został wicegubernator Pedro de Alvaro. Był to czas obchodów święta Tokalt, czyli takiego majowego festiwalu związanego z azteckim kalendarzem. I od razu zaznaczam, że nie jestem pewna, czy poprawnie wymawiam to słowo. Gdybyście chcieli tego szukać, to zapis to jest Toxalt przez X. Jednak umówmy się, że Tokalt jest poprawnie, bo będzie mi łatwiej prowadzić dalej ten mój już przydługi monolog. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że święto to było poświęcone najważniejszemu bóstwu Azteków, które nazywało się, i teraz dajcie mi chwilę, żebym mogła to wypowiedzieć poprawnie, Tezcatlipoca. Jestem z siebie dumna. Nie wyobrażacie sobie, ile razy próbowałam. Jedną z tradycji podczas obchodów tego święta było złożenie ofiary z młodego mężczyzny, pod którego bóstwo podszywało się przez cały rok. Albo to młody mężczyzna podszywał się pod Boga? Nie jestem pewna, w każdym razie chłopak musiał pożegnać się z życiem. Pamiętacie swoją drogą, jak w drugiej części Piratów z Karaibów kanibale prawie składają Sparrowa w ofierze, sądząc, że jest on bogiem uwięzionym w ludzkim ciele i poprzez zabicie go uwolnią bóstwo z powłoki cielesnej? Mam nadzieję, że widzicie analogię. Okej, czas doholować ten odcinek do brzegu. Otóż było tak. Aztekowie poprosili o możliwość urządzenia obchodów swojego krwawego święta, a Alvarado się na to zgodził. Jednak podczas uroczystości niespodziewanie wkroczył wraz z grupą swoich ludzi do świątyni i przystąpił do rzezi Indian. Według relacji jednego z tubylców, któremu jakimś cudem udało się przeżyć, Hiszpanie otoczyli Azteków, kiedy ci tańczyli i, uprzedzam, teraz będzie bardzo brutalny opis, zaczęli robić naprawdę straszne rzeczy. Bębniarzom odcinali ramiona, dłonie siekali, odcinali głowy, przebijali ludzi włóczniami i mieczami, niektórych masakrowali tak, że wypływały z nich jelita, rozłupywali czaszki, miażdżyli głowy, ćwiartowali ciała, ciężko ranili łydki i uda, a także brzuchy. No serio, serio to była rzeź. Hiszpańska wersja wydarzeń jest taka, że kiedy Hiszpanie zorientowali się, że Aztekowie mają w zamiarze rytualne złożenie człowieka w ofierze, próbowali interweniować i temu zapobiec. Aztecka wersja natomiast jest taka, jak powiedziałam wcześniej, a ponadto bogatsza o to, że miejscowi sądzili, że Hiszpanów do świątyni nie zwabiła ich moralność, a złoto, które Aztekowie mieli na sobie podczas obchodów święta. Cokolwiek się tam wydarzyło i jakkolwiek straszne nie byłyby praktyki Azteków, spójne w tych historiach jest to, że podczas kiedy Aztekowie obchodzili swoje święto, byli nieuzbrojeni, a Hiszpanie niespodziewanie zaatakowali ich i zmasakrowali. I nawet jeśli, w co nie wierzę, założymy, że faktycznie chcieli oni ratować tego młodego chłopca, którego Aztekowie chcieli złożyć rytualnie w ofierze, to ratując jednego człowieka, zmasakrowali ich całe mnóstwo i to w wyjątkowo okrutny sposób. Wracając do piratów z Karaibów. Prawda jest taka, że klątwa Czarnej Perły nie istniała. A przynajmniej nic nie wiem o takiej legendzie, a sporo szukała. Moim zdaniem klątwa sama w sobie jest wizją autorską, ale wiele elementów świata przedstawionego w filmie ma swoje odzwierciedlenie w wydarzeniach historycznych. Ze złotem Azteków, którzy zostali brutalnie wymordowani przez ludzi Corteza w Łączkie. Tym sposobem dotarliśmy do końca pierwszego odcinka Trupologia Podcast. Jako, że jestem żywo zainteresowana innymi elementami rzeczywistości, które przemycono w Piratach z Karaibów, możecie się spodziewać, że kolejny epizod będzie rozprawką na ich temat. A co będzie potem? Potem będą inne trupie motywy, z którymi nawet nie wiecie, że macie codziennie do czynienia. Pamiętaj, kolejny epizod w każdą sobotę o 8 rano, a link do mojej pierwszej, wspaniale wydanej książki o tematyce trupologicznej znajdziesz w opisie odcinka. Do usłyszenia.